projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.
Moim i Państwa gościem jest dziś Piotr Tokarczyk, specjalista do spraw prawnych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ostatnio mówiliśmy o mądrym zadłużaniu się, ale załóżmy, że coś nam się nie udało. Wzięliśmy duży kredyt hipoteczny, zachorowaliśmy, straciliśmy pracę, mamy kłopot ze spłatą zadłużenia i wpadamy w pętlę zadłużenia. No właśnie, co to takiego ta pętla zadłużenia?
Pętla zadłużenia jest to sytuacja, w której dana osoba, tak jak pani właśnie tutaj redaktor wskazywała, zaciąga kredyt, widzi, że jest już jakiś problem i sięga tak naprawdę po najłatwiejsze rozwiązanie, czyli zaciąga kolejny kredyt. Czyli jakby powoduje to, że zadłuża się jeszcze bardziej, ponieważ kolejny kredyt wiąże się z dodatkowymi odsetkami, z dodatkowymi prowizjami, ewentualnymi ubezpieczeniami. I tak naprawdę zamiast nas uratować, to wręcz przeciwnie, pociąga nas w dół. Jeszcze najczęściej to jest tak, że dwa kredyty, trzy to jest tak naprawdę dopiero początek. Zdarzają się klienci, którzy mają około 10 takich kredytów. Miałem klienta, który miał 40 pożyczek. I tu jest w ogóle problem, żeby nad tym wszystkim też zapanować pod względem dokumentacji, co jest również bardzo istotne. Pętla zadłużenia jest bardzo powszechnym zjawiskiem wśród moich klientów, którzy odwiedzają Stowarzyszenie Krzywnej Edukacji Finansowej. Przyznam się szczerze, że te osoby nie tylko borykają się z problemem zadłużeniowym, ale przede wszystkim borykają się z problemami psychicznymi czy psychologicznymi. I to jest też bardzo duży problem, aby pomóc tym osobom w bardziej kompleksowy sposób.
W jakich sytuacjach można wpaść w pętlę kredytową? To już potroszę pan powiedział.
Najczęściej to są sytuacje, kiedy dana osoba wzięła jeden kredyt i gdy pojawia się problem ze spłatą takiego tak zwanego większego kredytu, czy to właśnie samochodowego, mieszkaniowego, zaczyna dobierać kolejne mniejsze kredyty właśnie na spłatę rat, z którymi już powoli zaczyna zalegać w tym pierwszym starym kredycie. I to jest taka sytuacja, że tak powiem, lawinowa, dlatego też czasami się mówi o też jakiejś kuli śnieżnej. Więc rzeczywiście są to bardzo problematyczne kwestie.
A jakie błędy są najczęściej powielane właśnie przez osoby, które wpadają w tą pętlę kredytową, bo one tylko do pewnego momentu będą mogły brać kredyty z instytucji bankowych. Potem, jak już banki im nie udzielą kolejnego kredytu, zaczynają się pozabankowe pożyczki.
Zgadza się. Osoby zgłaszają się do instytucji finansowych, parabanków, które no niestety z uwagi na to, że te instytucje ponoszą większe ryzyko w związku z ryzykiem właśnie braku spłaty zadłużenia, no to jakby też automatycznie podnoszą swoje koszty, czyli w szczególności prowizje, co niestety jakby jeszcze bardziej nie ułatwia spłatę zadłużenia. Mam wrażenie, że wiele osób, korzystając z naszej pomocy, powinna tak naprawdę pierwsze co udać się do psychologa lub psychiatry. Mam wrażenie, że gdyby pomoc psychologiczna była w pierwszym etapie, wydaje mi się, że łatwiej tym osobom również by wychodziło się z zadłużenia, bo te problemy też są związane właśnie z naturą psychiczną. Windykacja cały czas telefonuje, mówi, jacy jesteśmy źli, że jesteśmy nielojalni. Powoduje to załamanie psychiczne tych osób, skoro wiedzą, że tak naprawdę nie są w stanie tego spłacać. Mają też swoje problemy w życiu osobistym i tak naprawdę ta osoba już, kiedy przychodzi do mnie po tą poradę prawną, już będąc w takim stanie, to ona jest załamana pod wieloma względami i żeby wyciągnąć taką osobę, to powinna uzyskać kompleksową pomoc również w zakresie psychologicznym.
Jak wykaraskać się z problemów?
Jest to bardzo trudne pytanie, ponieważ to też dużo zależy od osób, od motywacji, od wieku danej osoby, od jej zdolności zarobkowych, od umiejętności radzenia sobie z niektórymi problemami, w szczególności psychicznymi, żeby się już nie załamywać. Nie ma tak naprawdę zdrowej recepty na to, żeby wyjść z zadłużenia. Trzeba przede wszystkim próbować dogadywać się z wierzycielami, kiedy jest na to jeszcze szansa. Starać się znaleźć jakieś rozwiązanie, być może właśnie zaoszczędzenie, czy próba znalezienia dodatkowej pracy. Natomiast kiedy już jakby nic z tego nie pomoże, no to pozostaje upadłość konsumencka. Jest to specjalne złożenie wniosku do sądu, gdzie wykazujemy wszystkie swoje zadłużenia, które posiadamy i sąd ogłasza naszą upadłość. Oczywiście upadłość nie polega na tym, że zaraz po ogłoszeniu przez sąd jesteśmy wolni od długów, jest to pewien proces, natomiast w perspektywie czasu daje nam to szansę oddłużenia i startu na nowe życie.
Kalendarium z historii banków centralnych.
Pierwszy polski bank centralny. Pierwszy polski bank centralny, Bank Polski, powstał w okresie zaborów w 1828 roku. Powołano go dekretem Mikołaja I, cara Rosji i równocześnie króla Polski. Do zadań tej instytucji należały m.in. stymulowanie rozwoju gospodarczego kraju, kredytowanie inwestycji, handel walutami, emisja pieniądza, obrót papierami wartościowymi, nadzór nad sektorem bankowym i obsługa długu publicznego. Udało się sfinansować powstanie Zagłębia Staropolskiego, czyli budowę dróg kolei żelaznych, w tym znanej kolei kolei warszawsko-wiedeńskiej otwartej w 1848 roku. Bank wspierał powstanie listopadowe w latach 1830-1831. Na ten cel wyasygnowano kwotę 7 milionów złotych. Po detronizacji króla Mikołaja I rozpoczęto produkcję monet z orłem białym i pogonią litewską na awersie i ostatecznie historia banku zakończyła się w 1885 roku, kiedy został on zlikwidowany i przekształcony w oddział Rosyjskiego Banku Państwa. Kolejny etap historii polskiej bankowości centralnej rozpoczyna się dopiero po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, ale to opowieść na kolejną audycję.
Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.